Niektórzy z was, którzy modliliście się o to przeżycie, dostąpiliście tego przeżycia. Mamy potwierdzenie, że niektóre osoby, wielu z tych, którzy się modliło, przeżyło chrzest z Duchem Świętym. Gratulujemy wam, dziękujemy Bogu za to, żeście przeżyli. A dzisiaj wracamy do tematu. Mówimy o grupach domowych i powiedzieliśmy sobie, że grupy domowe to także takie małe kuźnie kadr. To w grupach domowych wyłaniają się przyszli zborowi liderzy. Tam nabierają doświadczenia i praktyki. Tam się uczą, tam stawiają pierwsze kroki. Bo łatwiej jest usługiwać w grupie 6, 8, 12-osobowej niż w zborze 500-osobowym, jakim z łaski Bożej prawie, że już jest nasz zbór. I tam się wykuwają te właśnie przyszłe kadry. A liderzy, a przywódcy, a liderzy to jest jeden z większych problemów hamujących rozwój zboru. Brak liderów, niedostatek liderów w sposób zasadniczy, tak jak powiedziałem, hamuje rozwój zboru. I powiedzieliśmy, że im bardziej zbór się powiększa, poszerza, to tym bardziej powinna się poszerzać wraz z jego rozwojem baza liderska. Tym więcej powinno się wyłaniać liderów, na których opierałaby się służba całego zboru. I powiedzieliśmy także, że niestety w wielu miejscach, w wielu zborach ta podstawowa zasada nie jest do końca respektowana, nie jest uznawana. I to pociąga za sobą wiele negatywnych skutków. Pierwsze negatywne skutki pojawiają się w zborach, w zborze. To jest po pierwsze, zbór na tym cierpi. Zbór staje się wówczas jak wiadro bez dna. Z jednej strony ludzie, woda wpływa, z drugiej strony z braku liderów, opieki duszpasterskiej woda wypływa. Jest to jak porwana sieć. Łowi się ryby, a te ryby i tak wypływają. Jeśli w zborze ma miejsce duża fluktuacja, to jest sygnał, że nie zwraca się uwagi, nie kładzie się nacisku na rozwój bazy liderskiej. A więc ma to ujemny wpływ na sam zbór. Ale mała baza liderska, niezależnie od tego, z jakiego powodu ona jest mała, negatywnie oddziaływuje także na samego lidera, na lidera, który przewodzi zborowi. A więc na tego, który albo z takich czy innych powodów nie zadbał o bazę liderską, albo nie ma możliwości stworzyć bazy liderskiej. Nie wgłębiam się w tej chwili w powód wąskiej bazy liderskiej. Pozostaje wszakże prawdą, że mała baza liderska oddziaływuje negatywnie na samego lidera, bo jeśli lider jest osamotniony, nie ma współpracowników, jeśli załóżmy pastor nie ma współpracowników, to gro obowiązków w zborze spada na niego. On musi dźwigać cały ciężar zboru. Tak jak to się powiada, na wozie siedzi 50 ludzi, a biedny pastor musi ten wóz ciągnąć. I jeszcze go popędzają, i jeszcze go poganiają, bo koń, który ciągnie, to mu się jeszcze dokłada. A więc co się wówczas dzieje? Wówczas taki lider, który z własnej nieostrożności nie buduje bazy liderskiej, nie dba o to, musi się liczyć z tym, że prędzej czy później może zapaść na jakieś problemy zdrowotne. Może się nabawić problemów zdrowotnych. Zacznie w końcu utyskiwać na swoje serce. Tak? Dziwne, że większość pastorów, jak to już swego czasu mówiłem, umiera na serce. Większość zgonów, tych przedwczesnych zgonów, to są zgony z powodu ataku serca. No więc to jest właśnie to, ta presja, jaka jest wywierana, to przepracowanie czy jeszcze zestresowanie powoduje, że umierają przedwcześnie na serca. No, kto, powiedzmy, nie słyszał o Anatolu Matiaszuku, moim rówieśniku, albo nawet o rok młodszym ode mnie, umarł na atak serca. A nie będę wymieniał starszego pokolenia, Grzegorz Muszczyński, Aleksander Mańkowski i wielu, wielu innych, Aleksander Rapanowicz. To wszystko pastorzy, którzy umarli na ataki serca, mieli problemy z sercem. Dalej, tacy pastorzy mają także problemy często pod koniec swej służby z psychiką, bo te obciążenia, te stresy powodowane przez napięcia, jakie powstają w zborach, to zatroskanie o ludzi powoduje, że odbija się to na ich systemie psychicznym. I w związku z tym miewają także pastorzy problemy z swoją psychiką. Mogą się te problemy albo ten problem nierozbudowywania bazy liderskiej odbić na ich moralności, bo jeśli są takimi gwiazdami, obok których nikt nie stoi, no to w końcu zaczną być ubóstwiani, albo atakowani, albo ubóstwiani. I to jest bardzo szybko, to jest już dosłownie jeden krok do tego, żeby wpaść w problemy moralne. No bo będziemy mówić o rozmowach duszpasterskich, będziemy mieć seminarium na temat duszpasterstwa. Jeśli pastor nie ma obok siebie żadnego współpracownika, z którym mógłby na przykład odwiedzać w domach samotne kobiety, a będzie chodził tam sam, no to jest bardzo śliski grunt, na którym się można szybciutko poślizgnąć. Więc także, powiedzmy, nierozbudowywanie bazy liderskiej prowadzi do upadków moralnych. No a już nie mówię o zagrożeniu doktrynalnym. Jeśli lider nie ma współpracowników, którzy by go mogli korygować, utrzymywać jego stabilność, no to wiecie, że bardzo łatwo się jest przychylić albo w tą stronę, albo w tą stronę, albo w legalizm, albo w tak zwane chrześcijaństwo hop-hop. Wszystko możesz, wszystko jest ci dane i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest bardzo łatwo się wtedy przychylić. Albo tu, albo tu. Albo w jedną, albo w drugą stronę. A zatem z której strony by nie spojrzeć na problem liderów, wynika z każdej strony konieczność rozbudowywania bazy liderskiej. Może właśnie dlatego Bóg, rozumiejąc sytuację, jaką stwarza, niebezpieczną sytuację, jaką stwarza brak liderów, nigdzie w Nowym Testamencie nie preferuje Bóg, nie ukazuje Bóg, by jeden człowiek był za wszystko odpowiedzialny. W zasadzie Biblia, szczególnie Nowy Testament, ukazuje inny wzorzec, kolegialność, a więc kolegialne kierowanie zborem, kolegialne prowadzenie zboru, kolegialne usługiwanie zboru. Nigdzie nie czytamy o jednoosobowym kierowaniu zborem. Jeśli ktoś z was odkryje taką prawdę, proszę podzielcie się ze mną. Ja takiej prawdy w Nowym Testamencie nigdzie nie znalazłem. Żeby było jednoosobowe, dyktatorskie kierowanie zborem. Wszędzie jest preferowane, akcentowane kierownictwo kolegialne. Popatrzmy na może 3-4 miejsca, bo czasu na ten temat niewiele chciałbym poświęcić. Zobaczcie, że wszędzie było coś, co miało związek z kolegialnością. Pan Jezus, choć był niewątpliwym liderem, niepodlegającym dyskusji liderem miał obok siebie ilu współpracowników? Najpierw miał ich 12, potem miał ich 72, prawda? A więc kolegialnie pracował. 12, a potem 72. Ach, czy pamiętacie, gdy wysyłał na pole misyjne swoich uczniów? Mógł przecież wysłać 12 do 12 miejsc, ale ograniczył ilość miejsc do 6, ponieważ wysyłał po 2. To już jest zalążek kolegialności. To już jest zalążek kolegialności, a więc grupy liderskiej. Już nie szedł jeden uczeń, ale szło ich 2 i już się mogli wzajemnie i posilać, i korygować, już mogli sobie wzajemnie usługiwać. A więc to nie był samotny meteoryt na niebioskłonie. To było 2 partnerów pracujących razem. A teraz popatrzmy na Dzieje Apostolskie. Spójrzmy do 3 rozdziału. I czy nie zdumiewa nas wiersz pierwszy? Czy nie zdumiewa nas wiersz pierwszy? 3 rozdział, wiersz 1. 3 rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 1. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9. Szedł Piotr sam, Jan szedł sam. Widzicie, że idą we 2. To jest także już jakiś sygnał kolegialności, wspólnego współpracy, współdziałania 2, Piotr i Jan. A popatrzcie do 8 rozdziału, 14 wiersz. 8 rozdział, 14 wiersz. Nastąpiło potężne przebudzenie w Samarii. Na skutek zwiastowania Filipa nastąpiło potężne przebudzenie w Samarii. I wieść o tym przebudzeniu w Samarii dotarła do Jerozolimy, do zboru w Jerozolimie. I czytamy w 14 wierszu, że gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Przecież sam Piotr mógł im tylko usłużyć. Przecież był liderem apostołów, prawda? Mogła wystarczyć jego usługa. Byłaby z całą pewnością wystarczająca. A czyż Jan nie mógł służyć Samarytanom? Mógł. Ale widzicie, zasada kolegialności, choćby ta szczątkowa, zalążkowa, tu się także pojawia. Do posługiwania szli dwaj. Piotr i Jan. A popatrzcie na Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, wiersz 23. W tym rozdziale jest mowa o Piotrze i o Korneliuszu. Pamiętacie tę całą historię, gdy Piotr przebywał w Jopie, natomiast pewien setnik z Cezarei miał widzenie, że ma przywołać Piotra i przyszli posłańcy, żołnierze, aby sprowadzić Piotra do Cezarei. I Piotr wyrusza. Przecież wyraźnie było powiedziane, że masz przywołać Piotra. Szymona Piotra, który jest tam i tam. I poszli żołnierze, aby przywołać Piotra. Ale popatrzcie, co zrobił Piotr. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny, tym żołnierzom. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu. Po co oni mu byli potrzebni? W jakim celu? Przecież nawet Bóg... Nawet anioł nie wskazywał, że oni mu powinni towarzyszyć. A jednakże poszli. To także dowodzi, że był to już zalążek jakiejś kolegialności. A więc nie jednoosobowe decydowanie, nie jednoosobowe kierowanie, ale wieloosobowe. Wieloosobowe. Popatrzcie na postępowanie Pawła, 13 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, 14 wiersz, 13 rozdział, 14 wiersz. 13 rozdział, 13 rozdział, 14 wiersz. 13 rozdział, 13 wiersz. A Paweł i jego towarzysze, ilu ich tam było? Trudno powiedzieć, jacyś bracia. Znowu tu spotykamy Pawła, nie jak samotny meteoryt, nie jak samotną łupinkę czy okręt, jak w Odzie do młodości Mickiewicza, ale spotykamy tutaj Pawła w towarzystwie innych ludzi, braci. A więc razem z nim Paweł i jego towarzysze, jego współpracownicy, jacyś bracia. Nie znamy ich nazwisk, nie wiemy, kim byli, ale fakt pozostaje faktem, że szli razem, byli razem. I kochani, takich miejsc jest dziesiątki w Nowym Testamencie wskazujących na to, że w Nowym Testamencie obce było kierowanie zborem, czy prowadzenie działalności jednoosobowej. Czy spotykacie Pawła kiedykolwiek osamotnionego, samego, chyba że w więzieniu? A w innych przypadkach zawsze towarzyszył mu albo Łukasz, albo Tymoteusz, Epafrodyt, Tytus, albo wszyscy razem. Było więc coś, o czym możemy stwierdzić, że było to kolegialne. Ale co się daje zauważyć, że już za czasów apostolskich, jeszcze za życia apostołów, daje się zauważyć powolne odchodzenie od kolegialnego kierowania zborem do jednoosobowego kierowania zborem, co w konsekwencji doprowadziło w późniejszym czasie do wielu perturbacji w Kościele, wielu problemów w zborze. Popatrzmy, że już za czasów apostolskich są pewne sygnalne informacje, że w tym kierunku idzie działanie, że duch tego świata, albo inaczej może duch zły, zaczyna oddziaływać na Kościół, aby zrezygnował z kolegialności na rzecz dyktatorstwa, jednoosobowego dyktatorstwa. Popatrzcie na znane spotkanie Pawła apostoła ze starszyzną efeską. Wiadomo, że to spotkanie jest opisane w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. W 20 rozdziale Dziejów Apostolskich od 28 do 30 wiersza. Od 28 do 30 wiersza Dzieje Apostolskie, rozdział 20. Pisze Paweł, czy mówi Paweł do starszyzny efeskiej tak oto. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. I teraz, ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzające trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przyjrzyjcie się dobrze temu tekstowi i zobaczycie, że Paweł ostrzega przed dwoma niebezpieczeństwami. Informuje Kościół, że mogą nastąpić po jego odejściu dwa niebezpieczne, skrajne niebezpieczeństwa. A więc dwa niebezpieczeństwa. Po pierwsze, niebezpieczeństwo ze strony wilków, domyślę z wypowiedzi Pana Jezusa w owczych skórach, którzy przychodzą z zewnątrz. A więc niebezpieczeństwo ze strony wilków w owczych skórach, które wejdą do zboru z zewnątrz, przyjdą z zewnątrz. Drugie niebezpieczeństwo ze strony starszych, znajdujących się już wewnątrz zboru. Nawet pomiędzy was, a Paweł zgromadził starszyznę. Paweł nie zgromadził całych zborów, tylko zgromadzona była starszyzna. I do tej starszyzny Paweł powiada, nawet z pomiędzy was, a więc z pomiędzy starszych, powstaną ludzie, którzy będą chcieli, choć piastują urząd starszego, pociągnąć za sobą uczniów, za sobą, aby ich odciągnąć od stada i w ten sposób doprowadzić do podziału trzody. Więc okazuje się, że nawet spośród kolegialnego kierownictwa mogą się, w kolegialnym kierownictwie mogą się pojawić jednostki, osoby cierpiące na przerost ambicji, które to jednostki będą chciały ściągnąć, sprowadzić owce ku sobie, ściągnąć owce w swoją stronę i odprowadzić je od zboru, doprowadzić do rozbicia. A więc co to jest? To jest nic innego jak uciekanie przed kolegialnością, uciekanie przed od kolegialnego kierowania, a tworzenie czegoś, przez jednostkę, a więc jednostka indywidualna, jakaś indywiduum, osoba będzie tworzyć coś poza tym, co jest przez kolegialnie kierowane. Otwórzcie drugie miejsce Bożego Słowa, także wypowiedź apostoła Pawła. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. I od 3 do 4 wiersza. To są symptomy, że już w czasach apostolskich tego rodzaju duch się zaczął pojawiać. Gdy wybierałem się do Macedonii, pisze Paweł, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał. Co przykazał? Aby nie nauczali inaczej niż my, niż apostołowie. I nie zajmowali się baśniami, niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. O co chodzi? Nakazał Paweł Tymoteuszowi, aby pewnym ludziom nakazał, aby nie nauczali inaczej, niż nauczają kolegialni apostołowie, niż apostołowie nauczali. A więc już wtedy niektórzy ludzie chcieli się wyłamywać spod kolegialności, a więc grupowego, wspólnego, wspólnoty. Chcieli stanowić coś odrębnego, odrębność, by wyciągnąć znowu zwolenników ze zboru i w ten sposób stworzyć dominację jednego człowieka. A już zupełnie wyraźnie to widać, kochani, w 3 liście Jana. Trzeci list Jana, jest to strona 1330, Trzeci list Jana był pisany najpóźniej, gdzieś około 90 roku, a więc już po powrocie apostoła Jana z wyspy Patmos. I gdy Jan powrócił z wyspy Patmos, zauważył pewne niebezpieczeństwa w zborach. I oto popatrzcie, co pisze w wierszu 9 i 10. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Duch dyktatorstwa. Co robił Diotrefes? Lubił, jak pisze Jan, odgrywać kierowniczą rolę. Kult jednostki. Lubił odgrywać kierowniczą rolę, wywyższać się. I aby mu w tym nikt nie przeszkadzał, nie przyjmował apostołów. Nawet założycieli, ojców, powiedzmy sobie, nie przyjmował ich. aby się w jakiś sposób w oczach ludzi wywyższyć, posługiwał się jakżeż niecną metodą, którą czasem się i dzisiaj ludzie posługują. Żeby się w jakiś sposób wywyższyć, obmawiał apostołów, by w ten sposób siebie w oczach ludzi podnieść. Ale nie wiedział, że to jest właśnie odwrotnie. Jeśli o kimś mówisz źle, to to, co mówisz o kimś źle, nie świadczy o tym, o kim mówisz, tylko o tobie, że tak powiem. A więc nieważne jest, co Jan mówi, albo inaczej, to, co Jan mówi o Andrzeju, więcej mówi o tym, kim jest Jan, niż o Andrzeju, personifikując, powiem w ten sposób. A więc w ten sposób on zdradzał swoją nędzę wewnętrzną. Pan Jezus powiedział, że to, co jest w sercu, to jest na ustach. A więc jeśli on mówił źle o innych braciach, to dawał znak, co jest w jego sercu. Po czwarte, zabraniał członkom przyjmować braci, żeby przypadkiem jego gwiazda nie przyblakła. To w związku z tym braci nie zabraniał ich przyjmować. Usuwał z kościoła tych, którzy wbrew jego dyktatowi jednak przyjmowali braci. Ale mimo tych różnych prób, których zalążki już spotykamy na stronicach Nowego Testamentu, kolegialne kierowanie zborami, trzeba nam wiedzieć, przetrwało prawie do II wieku. Później pojawił się zupełnie inny model kierowania zborami. Powstaje model biskupa monarchy, taki jednoosobowy episkopat, biskup monarcha. A więc w każdym zborze był jeden biskup, monarcha, dyktat, kult jednostki, dyktator i on, że tak powiem, o wszystkim decydował. A wszyscy inni tylko tyle mieli do zrobienia, by go absolutnie bezwzględnie słuchać. Problem się pojawił jeszcze trochę później innego rodzaju, że ci biskupi zaczęli walczyć między sobą o wpływy. No więc wyobraźcie sobie, że jest taki biskup Bielsku-Białej, który dzierży wszystko w swoim ręku, drugi biskup jest w Ustroniu, trzeci w Cieszynie. No i teraz Skoczów jest pośrodku, zaczyna się walka o wpływy w tym mieście. Kto tu teraz ma kierować? Kto tu teraz ma oddziaływać? A więc dochodziło w ten sposób do walki między monarchami, biskupami, monarchami o wpływy. Walka między tymi właśnie liderami. W końcu nie bez udziału, nie bez pomocy cesarzy zwyciężył biskup Rzymu i tak już pozostało. A co pozostało, to wy doskonale wiecie. A więc w taki sposób przy pomocy oręża, przy pomocy cesarzy rzymskich, za głowę, głową ogłoszony został biskup rzymski, no i w ten sposób potoczyła się historia Kościoła. W ten sposób potoczyła się historia Kościoła. Ja wiem, że słuchając tego, co mówię, niektórzy z was możecie sobie zadawać pytanie, czy kolegialne kierowanie zborem, wspólnotowe kierowanie zborem nie grozi anarchią? No bo przecież przysłowie ludowe powiada, mądrość ludowa powiada, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. No więc jeśli w zborze będzie sześciu decydentów i każdy z nich będzie decydował inaczej, no to daj Boże szczęście takiemu zborowi. To po tym zborze pozostaje po dwóch, trzech latach tylko wspomnienie, ruina. Bo będzie się każdy starał wyszarpać z tego zboru swoją cegłę, swoje racje, prawa. I oczywiście dojdzie do rozłamu. I widzicie, nawet Biblia nam o takim czymś, o takim niebezpieczeństwie wspomina. Sięgnijcie do Księgi Sędziów. Sięgnijcie do Księgi Sędziów, by zobaczyć, że tak istotnie było. Popatrzcie do Księgi Sędziów, ostatni rozdział, ostatni rozdział i popatrzcie do, to jest strona 291, 21 rozdział, 25 wiersz. 21 rozdział, 25 wiersz. W tym czasie, powiada tutaj Pismo Święte, w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu, a więc nie było lidera. I jaki był tego efekt? Jaki był tego owoc? Jaki był tego skutek? No, czytajcie. Czytajcie. Każdy robił, co mu się podobało. Może niektórym taka demokracja by odpowiadała. Nie było lidera. Nie było lidera, nie było komu kierować. Każdy robił, co mu się podobało. Widzicie? No więc jak się to ma do tego, co mówię? Jak się to ma do tego? A popatrzcie na księgę Rut. Następna księga zaraz. Otwórzcie tylko, przyłóżcie tylko kartkę i zobaczcie pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. W czasach, gdy rządzili kolegialnie, rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. No więc powiecie, my się z tym nie zgadzamy, że zborem ma kierować jakieś kolegium, jakaś wspólnota, jakieś gremium. Bo do czegoż to prowadzi? My nie chcemy czegoś takiego. A więc nie chcemy takiego chaosu. Nie chcemy, żeby każdy część zboru ciągnął w swoją stronę. Nie chcemy tego, żeby jeden z liderów wstawał i mówił, będzie tak, a drugi wstawał, będzie tak. A trzeci wstawał, nie będzie ani tak, będzie tak. No i potem, no co, w którą stronę mają iść owce? Owce muszą widzieć, że mają przed sobą lidera i podążają za nim, że on ma jakąś wizję, wytycza jakieś plany, wytycza jakieś kierunki. Ale chcę was uspokoić. Biblia się nie myli, skoro podpowiada nam wzorzec kolegialności. Biblia się nie myli, Bóg się nie mylił. Bóg nie musi kasować tego, co wprowadzał w Dziejach Apostolskich i w Listach Apostolskich. Tak nie musi być, żeby panował chaos i zamieszanie, żeby następowały cierpienia, głód, żeby ludzie musieli się rozpraszać, jak powiedzmy rodzina Elimelecha musiała opuszczać Betlejem, miasto chleba, w poszukiwaniu chleba. Tak nie musi być. Kiedy tak nie będzie? Nie będzie tego wtedy, jeśli kolegialne ciało, grono liderskie, które lideruje zborowi, spełni trzy podstawowe warunki. I mówię to do obecnych liderów, starszych obecnych liderów, jak i przyszłych liderów, których Pan spośród nas powoła. Żeby zbór mógł dalej funkcjonować, kierowany przez grono liderów, muszą być spełnione trzy podstawowe warunki. Myślę, że się domyślacie, jakie. Pierwszym z nich, pierwszą zasadą jest lojalność, jest poddaństwo. List Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 21 wiersz. List Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 21 wiersz. Piąty rozdział, 21 wiersz. Pisze Paweł tak. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Czytacie to? Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I powiem tak. Choćby, bracia i siostry, w zborze było liderów bez liku, daj Boże. Daj Boże, żebyśmy się nie mogli doliczyć, ilu mamy liderów. Muszą liderzy jednak pamiętać, że jednym z nich jest pierwszy wśród równych. Co ty to mówisz, powiecie? Choćby było 100 liderów, który z nich musi stać jako pierwszy. On nie musi stać tak, jak ja nad wami stoję i patrzeć na was z wysoka. Liderzy muszą stać na jednym poziomie, ale to nie zmienia faktu, że jeden z nich jest I tak pierwszy. I tak pierwszy. Powiem tak. Jeden z tych starszych, jeden z nich jest starszym pomiędzy starszymi, a nie ponad starszymi. Czy mnie dobrze rozumiecie? On jest starszym pomiędzy, a nie nad nimi. Paweł był starszy, tak jak starszy był Piotr. A który z nich był ważniejszy? Paweł był przecież liderem Tymoteusza. Paweł był przecież liderem Barnaby, Sylasa. Piotr zaś był pierwszym, współpracując z Markiem, współpracując z Janem. A więc zasada jest taka, choćby było 100 liderów dla porządku, dla zachowania zboru przed chaosem, zamieszaniem i samowyniszczającą się demokracją. Niektórzy wołają i mają rację, komuno wróć, bo nie możemy już patrzeć na ten chaos, to zamieszanie w tym kraju. Nie ma żadnego porządku, nie ma żadnych autorytetów. Każdy robi, co chce, każdy mówi, co chce. Głowa czy ryba zaczyna się psuć, głównie się psuje od głowy. No. I dlatego niektórzy wołają i wypisują na murach, komuno wróć. Zrezygnujemy z paszportów, zrezygnujemy z tego, ale żeby już jakiś w końcu porządek był w tym kraju. Więc żeby do takiego czegoś nie dopuszczać, Bóg ustanawia pewien porządek, że wśród starszych jeden jest pierwszy. On nie jest ponad, on jest wśród. Wśród, pomiędzy nimi jest starszy. I pomiędzy nimi jest pierwszy. Inaczej mówiąc, jak gdyby na niego Bóg wkłada płaszcz Eliasza, by mógł usługiwać Elizeuszowi. Weźmy z praktyki, z życia. Autobus mieszczący 60 osób może być wypełniony kierowcami o tych samych uprawnieniach. Ilu z nich poprowadzi ten autobus? Chcielibyście wsiąść do autobusu, do kierownicy, którego rwałoby się w 50? No, wylądowalibyśmy w pierwszej, lepszej przykopie, jak to się mówi. Ja, gdy o tym mówię, to sobie przypominam, zawsze z żoną, jak jedziemy samochodem, to się uśmiechamy, bo przypominam sobie mojego najstarszego brata i moją bratową, mieszkających w Edmontonie. To już są ludzie w podeszłym wieku. Ona nie ma prawa jazdy. On ma, siedzi obok niego, ale tak słusznie, Janku, podpowiadasz, ale to jest instruktor pełną gębą. Czasem wychodzą komiczne sytuacje. Jedziemy, zbliżamy się do czerwonego światła i ona, on przecież widzi to czerwone światło, przecież z kierowcą wie, co ma zrobić, ale ona już krzyczy: zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się. On się w związku z czerwonym światłem zatrzymuje, zapala się zielone światło, no mówi, albo jedź. To są, to, śmialiśmy się niekiedy z tego, stój, 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 albo jedź. Bo już się zapaliło zielone światło. A więc prawda, że się źle jedzie takiemu kierowcy, który obok siebie ma... Nie powiedziałem, że żony, tylko powiedziałem, że instruktor. Na jedno wychodzi. A więc to nie może być tak, że wszyscy kierują. Musi być jeden, który kieruje. I musi być ktoś, kto decyduje. A więc musi być ktoś taki jeden. No dobrze, a co zrobić? I co zrobić, jeśli w kolegialnym gronie liderów pojawia się ktoś nielojalny? Ktoś, kto ma we wszystkim swoje zdanie, można mieć swoje zdanie, ale to zdanie swoje można zachować dla siebie. Trzeba zachować, jeśli ma być kolegialne kierowanie, zachować dla siebie. Nie znaczy, że go nie można wypowiedzieć wtedy, gdy kolegialnie o czymś rozmawiamy. Można je wypowiedzieć, to jest cenny głos w dyskusji. Ja, kierując Kościołem, zawsze mówiłem, słuchajcie, tu na naszych posiedzeniach musimy się pięknie ze sobą różnić. To znaczy, ja nie chcę, żebyście byli klakierami poklepującymi mnie. Mówcie, mówcie. I wtedy, mając tych wiele różnych głosów, będziemy mogli wybrać optymalny kierunek. Ale rzecz w tym, żeby gdy zostało moje zdanie przekazane, gdy je przekazałem, nie obstawać za wszelką cenę, by tak właśnie było, jak ja to widzę. Rozumiemy się? A co jeśli ktoś, jak powiedzmy Korach, zaczyna mieć swoje zdanie? Musi wówczas nastąpić bardzo radykalne pociągnięcie. Dla dobra zboru taki lider, który jest nielojalny wobec w stosunku do innych liderów, a więc niepodporządkowany, nie zachowuje tej zasady lojalności, musi być wyeliminowany z grona liderskiego. Dla dobra całego zboru. Musi być wyeliminowany, bo w przeciwnym wypadku zagraża stabilności zboru. Tak właśnie Bóg uczynił z Korachem. Pamiętacie? Ten pierwszy wśród równych może być nazywany różnie. Może być nazywany pastorem. Nazywał się już w Biblii biskupem. W innych społecznościach nazywany jest apostołem. Jeszcze w innych duszpasterzem albo starszym wśród starszych. Nie chodzi o nazewnictwo, chodzi o zrozumienie jego roli. Że on jest tym pierwszym wśród równych. Nie najwyższym, pierwszym wśród równych. To jest pierwszy warunek. Drugim warunkiem jest, jeśli mamy kolegialnie pracować z przyszłymi i obecnymi liderami. Drugim warunkiem jest wykonywanie przez każdego z liderów przyjętych na siebie obowiązków. Każdy z liderów powinien i będzie mieć swój zakres obowiązków. I teraz, żeby kolegialnie móc pracować, to ten, kto ma przydzielony zakres obowiązków, w tym przede wszystkim musi celować, co do niego należy. Czy mnie rozumiecie? Oko nie może sobie rościć prawa do wtrącania się w poczynania ręki, a ręka nie może sobie rościć prawa do rządzenia żołądkiem, choć jest sprawcą wielu jego przejedzeń, przepełnienia. No ale to jest źle, to właśnie jest to, że nie powinna się... Powinna zrobić to, co do niej należy. A więc każdy z organów, każdy ze starszych, każdy z liderów powinien wykonywać to, co do niego należy. A nie rościć sobie prawa do decydowania, czy powiedzmy, nie rościć sobie prawa do kierowania wszystkim. Trzecim warunkiem jest jedność wśród liderów. Trzecim warunkiem jest jedność wśród liderów. Kto z nas nie pamięta, nie wie, o czym mówi Psalm 133? Niech podniesie rękę do góry, to mu przeczytam. Psalm 133 powiada, o jak to dobrze i miło, gdzie bracia w zgodzie żyją, albo jak w innym tłumaczeniu mieszkają. Dlaczego dobrze i miło? Bo właśnie tam Pan daje, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, Pan daje co? Swoje błogosławieństwo. Popatrzmy na Trójcę Świętą. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Trzy równe sobie osoby, Ale czy gdy ja o tym mówię, nie mamy od razu gdzieś tam w naszej podświadomości, że Bóg jest tym pierwszym, Jezus jest tym drugim, Duch Święty jest tym trzecim, ale między nimi panuje idealna zgoda. I to już jest jakby dla nas przykładem, dla liderów, że musi być jakaś hierarchia w zgodzie, w jedności. To są te trzy podstawowe warunki. Jeszcze raz je powtórzę. Lojalność, poddaństwo. Drugi warunek, wykonywanie tego, do czego Pan mnie powołał, co mi zostało zwierzone. I po trzecie, dążenie za wszelką cenę, nawet za cenę swoich ambicji, swojego ja, swoich racji, do nadrzędnego celu, jakim jest jedność. Dobro zboru jest najważniejsze. Dobro zboru jest najważniejsze. I temu dobru trzeba podporządkować absolutnie wszystkie swoje ambicje. I żeby zakończyć, ostatnia myśl. Jakie są korzyści z pracy grupowej, kolegialnej? Jakie są korzyści z pracy kolegialnej? Jeśli grupa liderska funkcjonuje prawidłowo, harmonijnie, to jest świadectwem funkcjonowania duchowego ciała. Bo pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, powiada, że Kościół jest przyrównany do ciała. I każdy członek w ciele wykonuje swoje obowiązki dla swojej korzyści i korzyści całości. A więc jest takim zewnętrznym objawem, zewnętrznym znakiem funkcjonowania duchowego ciała, jakim jest Kościół, duchowy Kościół. Dalej, opinia grupy, liderskiej grupy, czy liderów, jest bardziej wiarygodna niż pojedynczego człowieka, niż pojedynczej osoby. A więc, żeby móc podjąć jakąś decyzję, to wówczas nie może decydować jedna persona, choćby to był nawet i arcybiskup, bo może być to opinia nieobiektywna. Lepiej, jeśli podejmuje tę decyzję cała grupa, całe kolegium liderskie. I popatrzcie, co mówi Biblia na ten temat. Piąta Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 6 wiersz. 17 rozdział, 6 wiersz. 17 rozdział, 6 wiersz. Strona 214. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub trzech świadków skazuje się na śmierć. Nie skazuje się na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka. Dlaczego? No bo może być jego opinia, jego decyzja, jego zdanie nieobiektywne. Trzech, minimum dwóch, trzech musi zadecydować, zaświadczyć. Tak było w Starym Testamencie. Minimum dwóch, trzech. Bo wtedy ta opinia już jest bardziej, jeśli oczywiście świadkowie nie są przekupni. Bo pamiętacie, Jezusa wydano, skazano, ale świadkowie, trzech świadków byli przekupieni. A więc korupcja już wtedy miała miejsce. Ale jeśli odetniemy korupcję, nieuczciwość, to przynajmniej trzy świadectwa musiały być brane pod uwagę. Bo jeden widział tak, inny tak, jeszcze inny tak. Nie było to tak subiektywne. Nie było to wtedy nie było to tak niesprawiedliwe, jakby mogło być w przypadku jednej osoby. Popatrzcie, także w Nowym Testamencie o tym się mówi. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 1 wiersz. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 1 wiersz. Strona 1253. Trzeci to już raz wybieram się do was, I powiada Paweł, na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. A więc jakieś kolegialne decydowanie. Nie ja tu, pastor, tak i tak decyduję. Ja mogę decydować, ale uprzednio muszę zasięgnąć opinii co najmniej dwóch albo trzech. Bo ja mogę się mylić, ja mogę nie znać wszystkich faktów. Moja więc opinia może być nieobiektywna. Ktoś może mieć więcej poznania na ten temat niż ja. I byłoby z mojej strony wielkim nierozsądkiem decydować o czymś albo kogoś skrzywdzić tylko na podstawie mojej wiedzy. Muszę zasięgnąć opinię, muszę odwołać się do opinii także następnych osób. Popatrzcie jeszcze, zanim przyjdziemy dalej, popatrzcie jeszcze na Ewangelię Mateusza, rozdział 18, 16 wiersz. Rozdział 18, 16 wiersz. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, 16 wiersz. 15, 16. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Czy to zauważacie? A więc decyzja jednego jest niewiarygodna, jest niepełna, jest niekompletna. Musi się opierać opinia o dwóch, trzech. Także mówi Biblia, Paweł pisze, że skargi przeciwko starszemu nie przyjmuj, chyba za świadectwem dwóch albo trzech. Nie przyjmuj, przyjdzie ktoś do ciebie i zacznie ci mącić w głowie, mówiąc przeciwko mnie czy któremuś ze starszych, któremuś z liderów. Coś powinien zrobić? Posłucham cię, jeśli przyprowadzisz tutaj jeszcze ze sobą dwóch albo trzech, którzy to potwierdzą. Bo taka jest prawda. Przeciwko starszym mówiło się i mówi się i mówić się będzie. I to nie jest problem. To jest rzecz wkalkulowana w nasz życiorys pastorski albo życiorys starszych. Problem polega tylko na tym, żeby to, co się o nas mówi, nie daj Boże, nie było prawdą. Rozumiecie mnie? Mówić ludzie mają prawo o mnie to, czy... Znaczy, nie źle, źle, wycofuję się. Nic nie mogę zrobić przeciwko temu, żeby ludzie mówili o mnie to, czy owo. Ale nie daj Boże, żeby tak było, jak oni o mnie mówią. Mam na myśli negatywną stronę. Ja wiem, że kiedyś ktoś mnie przywołał na bok... I mówi, słuchaj bracie, czy to prawda, że twoja najstarsza córka urodziła ci się przed ślubem? A 3 lata po ślubie się urodziła. Czy 2 lata? 2 lata po ślubie. No więc, no widzicie, ludzie mają prawo to mówić. To znaczy, nie, znowu się pomyliłem. Ludzie mówią, ale oby to nie było prawdą, co mówią. Bo jeśli mówią, jeśli to jest prawdą, to jestem kłamcą lustracyjnym. Jeśli by to było prawdą. A więc absolutnie, no nic nie możemy na to poradzić. Nasze życie jako starszych musi jednak być tak prowadzone, żeby to, co się mówi, było tylko zwykłą plotką, zwykłym kłamstwem. I w związku z tym nie przyjmujcie każdej wieści o liderach, o starszych jako wiarygodną. Ale nie lekceważcie, jeśli dwóch albo trzech to potwierdzi. To wtedy trzeba do takiego starszego przyjść, te trzy osoby i oczywiście mu to przekazać. A więc opinia grupy jest bardziej wiarygodna niż pojedynczego człowieka. Dlatego opowiadam się za kolegialnym sprawowaniem z posługi. Praca grupowa jest bardziej efektywna, bardziej owocna, bardziej skuteczna niż pojedynczego człowieka. Otwórzcie Kaznodzieje Salomona, Kaznodzieja Salomonowy. Otwórzcie sobie rozdział czwarty i czytajmy od 9 wiersza do 12 wiersza. Kaznodzieja Salomona, rozdział 4, strona 736 i czytajmy od 9 wiersza. Lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także, gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może się zagrzać, jak może się jeden zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Jest tu pochwała pod pracą, pod adresem kolegialnego usługiwania. My żyjemy w okresie szczególnej aktywności demona depresji. Może kiedyś będę na kazaniu o tym zwiastował. I ta depresja jest wywierana także i na prowadzących, usługujących. Jakżeż łatwo taki pojedynczy patyczek, a zwłaszcza już podsychający, bo jeśli jeszcze jest młody i wiotki, to nie tak łatwo, ale już podsychający, jakżeż łatwo jest go złamać. Ja pamiętam, brat Kędzior kiedyś mówi, to teraz może to już nie jest takie, nie wszyscy wiedzą, co to jest miotła brzozowa. A mam nadzieję, że większość z was wie, co to jest miotła brzozowa. Miotła zrobiona z brzozy, w takich cienkich gałązeczek brzozy. I brat Kędzior zawsze mówił, widzicie, jakbyśmy tak wzięli tę jedną gałązeczkę, wyciągnęli z tej miotły, to żaden problem ją złamać, prawda? Ale spróbujcie złamać całą miotłę. Widzicie, co to jest? I to też mówi o tym, jak wielką głupotą jest uciekać od zboru. Odłączać się od zboru, bo tam będziesz poza zborem, diabeł cię szybciutko jako taką pojedynczą gałązeczkę złamie. Ale jeśli jesteś w zborze, to popatrz, potrójny nie tak szybko się da. A cóż dopiero, gdy jest 500. Nie da się tak szybko złamać. A więc praca w grupie jest bardziej efektywna. To, co możemy zrobić we trzech, we czterech, w dziesięciu, w dwudziestu, nigdy tego nie zrobimy pojedynczo. Po czwarte, grupa zapewnia poczucie bezpieczeństwa zborowi i liderowi liderów, czy temu pierwszemu wśród liderów. I znowu mamy otwartą, otwórzmy sobie przypowieści Salomona tym razem. Przypowieści Salomona, już kończymy, 11 rozdział. Przypowieści Salomona, 11 rozdział, 14 wiersz. 11 rozdział, 14 wiersz. 712 strona. Popatrzcie, co tam jest napisane. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Głupotą byłoby uciekać przed wieloma doradcami. Bo wielu doradców, jeśli tylko mają na względzie dobro ogółu, dobro zboru, gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. I teraz otwórzcie Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 14 wiersz. Nie wiem, czy kiedykolwiek zadumaliście się nad tym wierszem. 2 rozdział Dziejów Apostolskich, 14 wiersz, strona 1169. Drugi rozdział, 14 wiersz. Ach, tu czytamy, że niektórzy po zielonych świętach drwili, kpili, mówili młodym, winem się opili, banda pijaków i tak dalej, i tak dalej. A na to powstał Piotr. No właśnie, ja nie dopowiedziałem tego specjalnie, żebyście to zauważyli. Na to powstał Piotr wraz z 11. Ja tak się zastanawiam, kiedy my takie kazanie zrobimy. Kiedyś takie zrobimy, że wstanie jeden ze starszych, a reszta będzie za nim stać. Wszystkich liderów będziemy stać. No po co 11 stał? No wyobrażacie sobie takie nabożeństwo? Wstaje kaznodzieja, by wygłosić homilię, a obok niego stoi 11 chłopa. No po co to takie coś? Po co takie coś? Ale widzicie, to jest symbol, to jest znak. To jest znak To jest jak gdyby gwarantowanie poczucia bezpieczeństwa temu, który w danym momencie lideruje. Piotr w tym momencie liderował, wygłaszając kazanie przed obliczem wobec ludzi nieprzychylnych, a 12 jak gdyby poświadczało: jesteśmy z Tobą, Piotrze. Utożsamiamy się z Tobą, Piotrze. Wspieramy Cię, Piotrze. Ja pamiętam pewne posiedzenie Rady Starszych. Rady Starszych nie w tutejszym zborze, nie w naszym zborze. Na to posiedzenie została wezwana pewna siostra, do której miano pewne zastrzeżenia. Oczywiście nie wszyscy mogli mówić. Pastor w imieniu wszystkich zwracał jej uwagę. A ta w pewnym momencie nie zapanowała nad swoim językiem. Dała się ponieść emocjom i wylała z siebie wszystko, co tylko się dało wylać na pastora. Wtem, no pastor, no co miał robić? No, ale jeden ze starszych stanął i powiedział: siostro, zamilknij, nie zgadzamy się na to, abyś ty na naszego pastora takie plugastwa wypowiadała. I zgromił ją. No, temu, który mówił, nie wypadało się bronić, no bo by było, wiecie, jakby to było. Ale jak ona usłyszała, że oto ci stoją za pastorem, spuściła stonu. Rozpłakała się, po chwili przeprosiła i już dalej opowiadał: nie będę. A więc czasem jest tak, że lider nawet nie ma możliwości się bronić. I dojrzałość duchowa współliderów sprowadza się do tego, że oni wtedy muszą stanąć obok niego, jak 11 stanęło obok Piotra. I wtedy lider się czuje bezpieczny. On jest jakby zabezpieczony, ten pierwszy wśród równych, on się czuje jakby zabezpieczony wianuszkiem otaczających go liderów. Ale jeśli wie, że z tej strony go mogą dźgnąć i z tej strony go kopnąć i tu mu nogę podstawić i tam, no to on się porusza na bardzo niebezpiecznym, po niebezpiecznym gruncie. I w zasadzie boi się wtedy tak jak ten z Wędrówki Pielgrzyma, kto z was ją czytał kiedykolwiek, to pamięta, że tam był taki pan niechwiejny, bojaźliwy, który stał w miejscu, a gdy go pytano, czemu nie zrobisz kroku do przodu, bo się boję, no to zrób krok do tyłu, też nie zrobię, bo się boję. No tak wtedy musi stać lider, ani tu, ani tu, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć. Ale jeśli ma za sobą oddech poparcia liderów, współliderów, wtedy może odważnie i śmiało działać, jeśli stoją za nim, jak stali za Piotrem. Ja przepraszam, że trochę dzisiaj przeciągnąłem, ale jeszcze jedna cecha, jeszcze jedno błogosławieństwo na koniec wspólnotowego, albo inaczej kolegialnego kierowania zborem, grupą także i tak dalej, to jest ona przedstawiona w II Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale. Druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 12 wiersz. 17 rozdział i na tym zakończymy, 12 wiersz. Zauważcie tutaj także pewną błogosławioną cechę, zachęcającą nas do wspólnotowego, kolegialnej odpowiedzialności za zbór. Popatrzcie, co się dzieje w wierszu 12. 17 rozdział, strona 81, 17 rozdział, 12 wiersz. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Jakżeż potężnym liderem był Mojżesz. Gdzież nam do niego? Gdzież współczesnym liderom do niego? A nawet jemu zdrętwiały ręce. Nawet jego opuszczała ochota i siły. Nawet jego. A cóż dopiero my możemy powiedzieć. I wtedy dzięki temu, że nie był sam, ale miał obok siebie współliderów, miał obok siebie kooperujących z nim Arona i Hura. I cóż oni zrobili? Jeszcze mu te ręce obciągali, jeszcze mu obciążenie nakładali. Na tym polega właśnie mądra, z Ducha Bożego płynąca współpraca, że ręce Mojżesza Aaron i Hur podtrzymywali, podnosili. I dzięki temu miało miejsce zwycięstwo i dzięki temu miał miejsce triumf. Jeśli ten pierwszy wśród równych to rozumie, nigdy nie pozwala sobie na to, żeby być bez Aarona i Hura. Ale jeśli Aaron i Hur to rozumieją, nigdy nie pozwolą na to, żeby ręce Mojżesza w beznadziejności całkowicie opadły. Bo wtedy to się kończy klęską całego narodu. Czy mnie rozumiecie? Z której strony by nie spojrzeć, bracia i siostry, wszędzie, z każdego miejsca wynika, że jeśli mamy liczyć na rozwój zboru, na jego na poczucie bezpieczeństwa, musimy zadbać o to, żeby baza liderska poszerzała się, powiększała się. Ale jednocześnie musimy zadbać o to, żeby ta baza liderska, liderzy z sobą po biblijnemu współpracowali. A to się rykoszetem odbije jako błogosławieństwo na całym zborze. I życzcie nam tego i módlcie się o to. Halleluja. Nie chcę jak Gieryk. Pomożecie? No, co byśmy bez takiego Tomka robili? Byłoby to głucho i cicho. Dobrze, że jesteś, Tomek. Błogosławimy cię. Fajnie. Powstańmy, aby się pomodlić. Bracie, proszę.
Halleluja. Za małą chwileczkę rozejdziemy się do domów, jak sądzę, wdzięcznie grając i śpiewając Panu w sercach naszych, ale zachęceni tym, aby kolegialnie może to uczynić jeszcze. Niech zespół wyjdzie. Zaśpiewajmy na koniec jedną pieśń. Tam chyba taka jest przez was przygotowana. Przed obliczem Pana stoimy dziś. Amen. Alleluja. Bogiem naszym, świętym i potężnym, dziękuję Ci, że Twój lud jest Twoją własnością. Twoją własnością, którą błogosławisz, Panie. Amen. Amen. Amen.